Stańczyk troszkę w jamku zabuksował od kaba. Robocie się, rozluł się troszkę. Tak?
Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek Raportu z Frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 25 grudnia 2023 roku. Raport z Frontu powstaje dzięki Państwa wsparciu i Państwa zaangażowaniu. Za każde udzielone nam do tej pory wsparcie z serca dziękuję, a tych z Państwa, którzy chcieliby jeszcze nas wesprzeć, odsyłam oczywiście do naszego profilu w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/nowylat. Na początku chciałbym wszystkim Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji już właściwie mijających powoli świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie to dla Państwa czas rodzinnych, spokojnych świąt, a w nadchodzącym roku, jeżeli już mielibyśmy się w tym roku nie usłyszeć, życzę Państwu samych sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń i realizacji założonych celów. Rozpoczynamy jak zwykle od działań lotniczych nad terytorium Ukrainy w ostatnich kilku dniach. Jeżeli chodzi o działania rosyjskie, to nadal Rosjanie właściwie każdej nocy przeprowadzali uderzenia z wykorzystaniem bezzałogowców, amunicji krążącej typu Shahed bądź też Gieran. W większości wypadków Rosjanie używali od kilku do kilkunastu Shahedów. Ukraińcy każdorazowo informowali o zestrzeleniu wszystkich bądź też niemal wszystkich maszyn. Najpoważniejszy atak, bądź też jeden z najpoważniejszych, miał miejsce w nocy z 24 na 25 grudnia. Wtedy Rosjanie użyli 31 szahedów. Ukraińcy informowali o skutecznym zestrzeleniu 28 z nich. Wspomnianym szahedom towarzyszyły w trakcie tego ataku dwa rosyjskie pociski. Pocisk H-59 i H-31P. Ukraińcy informowali o zestrzeleniu obu tych pocisków. Istotne jest również to, iż w ostatnim czasie Ukraińcy raportowali skuteczne zestrzelenie aż 5 rosyjskich samolotów. 22 grudnia w ramach pułapki przeciwlotniczej, prawdopodobnie z wykorzystaniem systemu przeciwlotniczego Patriot, Ukraińcy mieli zestrzelić 3 rosyjskie samoloty bombowe Su-34. Rosjanie nieoficjalnymi kanałami przyznali się do utraty jednej maszyny. Pojawiły się później informacje o dodatkowo zestrzeleniu rosyjskiego śmigłowca, który miał prowadzić akcję ewakuacji rosyjskich pilotów. Jeżeli chodzi o zestrzelenie tego śmigłowca, nie ma na to żadnych dowodów. Prawdopodobnie była to pewnego rodzaju kaczka, która wkradła się do infosfery. A jeżeli zaś chodzi o te 3 Su-34, to dostępny materiał zdjęciowy rzeczywiście potwierdza utratę przynajmniej jednej maszyny przez Rosjan. Dodatkowo mamy rzeczywiście to wspomniane już potwierdzenie ze strony rosyjskiej. Nie ma na ten moment żadnego potwierdzenia poza ukraińskimi zapewnieniami o zestrzeleniu dodatkowych 2 samolotów Su-34. Z kolei pomiędzy 24 a 25 grudnia Ukraińcy mieli zestrzelić kolejne 2 samoloty Su-34 oraz Su-30M. Na te zapewnienia ze strony ukraińskiej na ten moment nie ma żadnych dowodów. Ukraińcy raportowali, że jeden z tych samolotów miał zostać zestrzelony w rejonie obwodu odeskiego, drugi obwodu donieckiego. Rosjanie kategorycznie odrzucają ukraińskie zapewnienia, a na ten moment nie mamy żadnego wiarygodnego, neutralnego materiału, czy to zdjęciowego, czy to filmowego, potwierdzającego utratę tych maszyn. Z drugiej zaś strony, ze względu na to, iż do tej pułapki przeciwlotniczej na południu z wykorzystaniem prawdopodobnie systemu Patriot rzeczywiście doszło, czego efektem było zestrzelanie 22 grudnia przynajmniej jednego rosyjskiego Su-34, Rosjanie zaczęli kolportować informacje o zestrzeleniu od jednego do kilku lub nawet kilkunastu ukraińskich F-16, abstrahując od tego, że te samoloty na Ukrainę prawdopodobnie jeszcze nie trafiły. Nie ma oczywiście żadnych dowodów na to, by Ukraińcy jakikolwiek samolot typu F-16 utracili w wyniku działań rosyjskich. Te zapewnienia nieoficjalne rosyjskich mili blogerów należy po prostu dołączyć do całego szeregu poprzednich rosyjskich zapewnień co do sukcesów ich działań w wymiarze niszczenia zachodniego sprzętu dostarczonego lub też sprzętu, który dopiero ma być dostarczony na Ukrainę. Bardzo podobnie sytuacja miała się wcześniej choćby z systemami HIMARS, które Rosjanie wielokrotnie mieli niszczyć, a do tej pory nie ma nawet jednego materiału zdjęciowego bądź filmowego potwierdzającego utratę systemu HIMARS. Oczywiście do tego dojść mogło, ale jak wspomniałem, nie ma na to po prostu w tym momencie jeszcze dowodu. Więc jeżeli chodzi o te F-16, to jest to informacja, kolokwialnie mówiąc, całkowicie wydumana. Jeżeli chodzi o rosyjskie straty, to spośród tych pięciu rzekomo utraconych maszyn, zdaniem strony ukraińskiej, potwierdzoną utratę mamy jednego Su-34, aczkolwiek ze względu na tą ukraińską pułapkę przeciwlotniczą Rosjanie ograniczyli naloty z wykorzystaniem kabów, z wykorzystaniem bomb szybujących w rejonie ukraińskiego przyczółku na lewym brzegu Dniepru, bo właśnie te wspomniane rosyjskie samoloty bombowe Su-34 miały prowadzić naloty z wykorzystaniem bomb szybujących na ukraiński przyczółek w rejonie miejscowości Krynki. Ukraińcy, aby ograniczyć rosyjskie oddziaływanie lotnictwa w tym rejonie, przeprowadzili wspomnianą pułapkę przeciwlotniczą, czego efektem było to, o czym tak szeroko przed chwilą Państwu opowiadałem. Po wyczerpaniu informacji odnośnie działań lotniczych, możemy przejść od razu do działań lądowych i wspomniany ukraiński przyczółek w rejonie Krynek. Wielokrotnie mówi się o tym, iż Ukraińcy na lewym brzegu Dniepru mają nawet do trzech przyczółków. Potwierdzenie istnienia mamy jedynie tego przyczółku w Krynkach. Prawdopodobnie Ukraińcy nadal stacjonują w rejonie mostu Antonowskiego w pobliżu miejscowości Dacze, ale podobnie jak ten w Krynkach, ma on bardzo marginalne lub jeszcze bardziej marginalne znaczenie. Jeżeli chodzi o Krynki, to Rosjanie cały czas kontynuują swój nacisk celem zlikwidowania tego przyczółku. Jednocześnie mamy informacje o pewnych rosyjskich zyskach terenowych, ponownym zajęciu części miejscowości Krynki przez wojska rosyjskie, które prowadzą działania zaczepne w tym rejonie. Dużym problemem dla Ukraińców nieustannie są właśnie rosyjskie bomby szybujące, stąd też ta operacja przeciwlotnicza ze strony ukraińskiej kilka dni temu. W ostatnim czasie pojawiły się kolejne informacje ze źródeł ukraińskich potwierdzające niezwykle trudną sytuację ukraińskich żołnierzy, którzy na tym lewym brzegu Dniepru w pobliżu Krynek bądź też w samych Krynkach stacjonują ze względu na rosyjską przewagę lotniczą, rosyjski ostrzał artyleryjski, obecność rosyjskich dronów, stały rosyjski nacisk celem ograniczenia powierzchniowego tego przyczółku. Wszystko to prowadzi do znacznych ukraińskich strat, a efektów działań ukraińskich po prostu nie ma. Mamy do czynienia z operacją o charakterze, moim zdaniem, stricte politycznym, to znaczy ze względu na to, że Rosjanie na wszystkich odcinkach mają inicjatywę, ze względu na to, że ukraińska ofensywa na południu w rejonie Robotyne celem przecięcia korytarza zaporowskiego zakończyła się niepowodzeniem, o czym wielokrotnie już mówiłem. Ukraińcy próbują pudrować swoje porażki, utrzymując ten niewielki przyczółek, którego znaczenie jest bliskie zeru. Jedynym znaczeniem z punktu widzenia ukraińskiego pozytywnym jest to, że Rosjanie w próbach zniszczenia tego przyczółku ponoszą rzeczywiście znaczące straty w sprzęcie ciężkim, głównie pojazdach zmechanizowanych i czołgach. Jednocześnie Ukraińcy zapewniają o tym, iż ponoszą poważne straty piechocie, która jest zaangażowana w tym rejonie. Chodzi o elementy przynajmniej trzech ukraińskich brygad piechoty morskiej, co oczywiście nie oznacza, że mamy tutaj pełne składy tych trzech brygad, a właśnie elementy składowe tych trzech jednostek. Jeżeli chodzi o perspektywy rozwoju sytuacji, to moim zdaniem nie ma co oczekiwać tego, by Ukraińcy byli w stanie rozszerzyć ten przyczółek, bądź też przygotować kolejne przyczółki, które miałyby znaczenie, które mogłyby doprowadzić do jakiegoś przełomu. Ukraińcy mogą chcieć utrzymywać swój przyczółek w rejonie Krynek ze względów polityczno-symbolicznych, aczkolwiek moim zdaniem scenariusz, w którym Ukraińcy odstępują od tych działań i ewakuują swoich żołnierzy na prawy brzeg Dniepru, jest całkowicie prawdopodobny i nie należy go w najbliższych dniach wykluczać. Możemy przesunąć się w takim razie w kierunku wspomnianego przed chwilą ukraińskiego wyłomu pod Robotyn. Tu nieustannie inicjatywa należy do wojsk rosyjskich. W ostatnich kilku dniach Rosjanie ponawiali naciski na skrzydłach ukraińskiego wyłomu, atakując właśnie w kierunku samego Robotyne, zarówno z rejonu Nowoprokopiwki, jak i położonej na zachód od tej miejscowości wsi Kopani. Mamy potwierdzenie niewielkich zysków terenowych dla strony rosyjskiej rzędu 200-300 metrów na obu kierunkach. Na korzyść strony ukraińskiej działa tutaj wyraźnie pogoda. Rozległe błota uniemożliwiają szersze działania zaczepne z wykorzystaniem przede wszystkim sprzętu ciężkiego, stąd mamy do czynienia wyłącznie z działaniami szturmowymi niewielkich oddziałów piechoty, działaniami rozpoznawczymi, naciskiem oddziałów specjalnych. Do momentu, aż ziemia tutaj nie zamarznie, bądź też po prostu nie przeschnie, nie spodziewam się tutaj większych działań ze strony rosyjskiej. Nadal celem Rosjan jest likwidacja tego wyłomu, tym samym zamknięcie tematu ukraińskiej operacji ofensywnej, wyrównanie linii frontu i ustabilizowanie tego rejonu na potrzeby kolejnych miesięcy. Nie spodziewam się z drugiej strony szerszych rosyjskich działań celem nacisku w kierunku północnym i zajęcia terenów wcześniej przez Rosję niekontrolowanych, jak i z drugiej strony nie spodziewam się tego, by Ukraińcy ponowili nacisk w tym rejonie w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni. Ukraińcy będą chcieli utrzymać ten wyłom ze względów znowu polityczno-symbolicznych i w wypadku możliwości przeprowadzenia ponownej operacji ofensywnej Robotyne może być punktem wyjściowym do nacisku w kierunku Tokmaku, ale na ten moment scenariusz ponownej ukraińskiej operacji ofensywnej jest całkowicie iluzoryczny. Przesuwamy się więc na wschód. Rejon drugiego ukraińskiego wyłomu, tego mniejszego na południe od Wałyki Nowosyłki. Tu sytuacja całkowicie stabilna. Nacisk ze strony rosyjskiej cały czas ma miejsce, ale nie prowadzi on do rosyjskich zysków terenowych. Mamy tutaj po prostu do czynienia z patem. Sytuacja analogiczna na kierunku Wuhledaru. Tu Rosjanie prowadzą ograniczony ostrzał artyleryjski ukraińskich pozycji, ale nie ponawiają bezpośrednich uderzeń na Wuhledar, zdając sobie sprawę z tego, iż tego typu operacja zakończyłaby się ponowną rosyjską klęską. Stąd też Rosjanie będą próbowali i cały czas to zresztą robią, oskrzydlać Wuhledar szerokim łukiem od północy. A tym, co umożliwiło Rosjanom przeprowadzenie właśnie tego typu działań, jest zajęcie Marinki, co miało miejsce już jakiś czas temu. Teraz mamy potwierdzenie tego, iż Rosjanie rzeczywiście kontrolują najbardziej na zachód i północny zachód wysunięte budynki w tej miejscowości. Z samej Marinki kontynuują naciski w kierunku osady Pobieda, jak i wzdłuż drogi na Nowomychajliwkę, i w tym właśnie momencie to Nowomychajliwka jest głównym celem rosyjskich nacisków. Rosjanie podeszli do tej wsi już z dwóch kierunków. Walki toczą się w południowej części miejscowości. Tu Rosjanie kontrolują część farm, jak i niektóre budynki obszaru przemysłowego w południowej części wsi. Mamy również walki na wschodnich obrzeżach tej miejscowości. Jednocześnie, jak wspomniałem, Rosjanie zbliżają się do Nowomychajliwki również z północy. Po ewentualnym opanowaniu tej miejscowości przez Rosjan, a w tym momencie sytuacja ukraińskich obrońców jest niezwykle trudna ze względu na rosyjskie działania właściwie z trzech kierunków. Kolejnym znaczącym celem dla Rosjan będzie miejscowość Konstantynówka, skąd Rosjanie będą mogli już próbować oskrzydlać Wuhledar od kierunku północnego, atakując w stronę wsi Wodiane. Jednocześnie, jak wspomniałem, Rosjanie z zajętej Marinki działają w kierunku Pobiedy. Tu nieznaczne przesunięcie linii frontu w stronę tej miejscowości i mamy również działania rosyjskie na zachód od samej Marinki. Po opanowaniu całej miejscowości mamy ograniczone działania szturmowe Rosjan w kierunku zachodnim wzdłuż drogi 00510, ale fakt obecności tutaj rozlewisk utrudni Rosjanom działania zaczepne. W takim razie możemy przesunąć się w kierunku Awdijiwki. Tu sytuacja mocno się ustabilizowała. Rosjanie ograniczyli własne działania przede wszystkim na skrzydle północnym ze względu na niemożność sforsowania ukraińskiej obrony zarówno w rejonie strefy przemysłowej zakładów koksochemicznych, jak i niemożność całkowitego opanowania miejscowości stepowe. Rosjanie w tym momencie ograniczyli własne działania. Trwają cały czas naciski w stronę wsi Nowokałynowej o Czeretynę i tu ponownie Rosjanie przesunęli się w kierunku obu tych miejscowości o odległość rzędu 200-300 metrów w ciągu ostatnich kilku dni. Jednocześnie Rosjanie kontynuują nacisk na południowym skrzydle Awdijiwki. Tu walki zarówno o Perwomajskie, przede wszystkim Rosjanie próbują wedrzeć się głębiej w zabudowania tej wsi, atakując spod Wodiane, a więc na północ od rozlewiska. Dużo mniejsze naciski zaś w kierunku wsi Siewiernej Tenenke, tu brak rosyjskich sukcesów. Rosjanie jednocześnie próbują naciskać na styku Wodiane i Opytne. Tu mamy rzeczywiście opanowanie pewnego obszaru przez wojska rosyjskie, stąd Rosjanie mogą chcieć naciskać bezpośrednio na 9. dzielnicę Awdijiwki, ale do tej pory wszystkie rosyjskie działania na tym kierunku zostały przez Ukraińców odparte. Mamy również działania strony rosyjskiej bezpośrednio już w samej Awdijiwce, w strefie mieszkalnej, strefie niskiej zabudowy jednorodzinnej. Tu po opanowaniu strefy przemysłowej Promka Rosjanie wdarli się właśnie do strefy mieszkalnej. Walki w tym rejonie cały czas trwają i przypomina to w jakiś sposób próby opanowania przez Rosjan Bachmutu. Tam również ze względu na niepowodzenie odcięcia okrążenia Bachmutu, czy też zmuszenia Ukraińców do wycofania się, ostatecznie Rosjanie podjęli próbę zakończoną sukcesem, ale po wielomiesięcznych starciach siłowego opanowania Bachmutu. Tu te walki w wschodniej części Awdijiwki przypominają początkowe walki o Bachmut. Północne skrzydło Awdijiwki już sobie omówiliśmy, możemy więc przesunąć się dalej w kierunku północno-wschodnim. Jeżeli chodzi o rejon Gorłówki, sytuacja ustabilizowana, wszystkie ukraińskie zyski terenowe sprzed kilku tygodni zostały przez Rosjan już zniwelowane do zera. Sytuacja więc wróciła do punktu wyjścia sprzed pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. Tu po prostu od tego czasu nie mamy przesunięć linii frontu. Przesuwamy się więc w rejon wspomnianego Bachmutu. Tu sytuacja wojsk ukraińskich nadal jest niezwykle trudna. Na wszystkich kierunkach wokół Bachmutu inicjatywę ma strona rosyjska. Rozpocznijmy więc omawianie tego odcinka od skrzydła południowego. Tu Rosjanie naciskają na wzgórza okalające Kliszczeiwkę, wypychając stopniowo z nich wojska ukraińskie. Wschodnia część Kliszczeiwki prawdopodobnie jest już pod kontrolą rosyjską, a przynajmniej pod kontrolą ogniową, i Ukraińcy z tego rejonu musieli się wycofać, zaś centralna południowa część Kliszczeiwki jest pod pełną kontrolą ukraińską. Tym, co ma najważniejsze znaczenie w tym rejonie, są właśnie wzgórza okalające Kliszczeiwkę. Po ich opanowaniu Ukraińcy będą zmuszeni do wycofania się w kierunku kanału. Jednocześnie Rosjanie kontynuują naciski w rejonie Andriiwki, jak i Kurdiumiwki. W rejonie Andriiwki brak zmian terenowych. Jeżeli chodzi o Kurdiumiwkę, to w tym rejonie Ukraińcy zostali wyparci z bezpośrednich przyległości tej miejscowości. Przesuwamy się więc w kierunku samego Bachmutu. Tu Rosjanie z miasta naciskają wzdłuż drogi T0504 na wieś Krasne. Do wschodnich obrzeży tej miejscowości Rosjanom pozostało już mniej niż kilometr. Stałe rosyjskie naciski prowadzą rzeczywiście do zysków terenowych dla Rosjan. Po opanowaniu sytuacji w rejonie cmentarza, ogródków działkowych, dacz, Rosjanie wychodzą już do pozycji umożliwiających bezpośrednie uderzenie na wieś Krasne. I wreszcie północne skrzydło Bachmutu, tu najpoważniejsze zyski terenowe strony rosyjskiej. Wspominałem w jednym z ostatnich raportów, że Rosjanie opanowali wieś Chramowe. Z zajętego Chramowego przekroczyli drogę 00506 i próbują naciskać również stąd na Krasne. Jakiś czas temu Ukraińcy wyprowadzili tutaj kontruderzenie, czego efektem było odzyskanie części terenów wcześniej zajętych przez Rosjan i ustabilizowanie sytuacji bezpośrednio na zachód od drogi 00506, ale nie udało się Ukraińcom całkowicie wypchnąć Rosjan za linię tej drogi. Poważna sytuacja dla Ukraińców ma miejsce również we wsi Bogdaniwka na północny zachód od Krasnego. Wschodnia część Bogdaniwki jest już pod kontrolą rosyjską. Walki toczą się o centralną część tej miejscowości. Zachodnia jeszcze nadal pod kontrolą ukraińską. Bogdaniwki Ukraińcom trudno będzie bronić, bo położona jest ona w dolinie. Raczej Ukraińcy będą zmuszeni do wycofania się na zachód od Bogdaniwki w kierunku wsi Kalinina i przede wszystkim miasteczka Czasipiar, który Ukraińcom będzie dużo łatwiej bronić, bo położony jest na wzgórzu, co utrudni Rosjanom próby frontalnego uderzenia na tę miejscowość. Zanim jednak Rosjanie będą myśleć o Czasipiarze, będą zmuszeni do opanowania wsi Krasne, wcześniej Bogdaniwka, a prawdopodobnie również szeregu innych miejscowości celem dotarcia do linii kanału i być może ustabilizowania sytuacji właśnie na tej linii. Nie wykluczam, iż celem Rosjan w rejonie Bachmutu wcale nie są wielkie zyski terenowe, a utworzenie buforu bezpieczeństwa bezpośrednio na zachód od miasta. Przesuwamy się więc w rejon Występu Siewierskiego. Tutaj sytuacja nadal mocno ustabilizowana. Trwają rosyjskie naciski na kilku kierunkach, przede wszystkim w rejonie wsi Wesołe, Rozdoliwka. Tu brak informacji o rosyjskich zyskach terenowych. Rosjanie atakują również na skrzydłach miejscowości Spirne. Tu mamy potwierdzenie przesunięcia linii frontu maksymalnie o 200-300 metrów. Walki trwają również na podejściach do Biłochorywki, ale tu sytuacja jest bardzo stabilna, a ukraińska obrona mocno zorganizowana. Pozwala nam to przesunąć się na północny brzeg Dońca. Tu po pewnej pauzie Rosjanie ponowili uderzenia na zachód od Kreminnej, a właściwie to już na wschód od miejscowości Terny. Można powiedzieć, do Ternów Rosjanom pozostało mniej niż 3 kilometry. Widać wyraźnie, że celem Rosjan będzie wyparcie wojsk ukraińskich za linię rzeki Żerebiec, a w takim maksymalnym wymiarze za linię rzeki Oskoł, do tego jednak Rosjanom bardzo daleko. Walki trwają również na całym froncie północno-wschodnim, a więc na zachód od Swatowa, na kierunku Kupiańska, o czym często mówi się również w mediach głównego nurtu. Tu rosyjskie naciski w rejonie Stelmachiwki, Kysliwki czy wielokrotnie wspominanej Synkiwki, do której Rosjanie rzeczywiście dotarli już dobre kilkanaście dni temu, ale pomimo wielokrotnych nacisków od dobrych kilku miesięcy, Synkiwka pozostaje pod kontrolą ukraińską, a bez jej opanowania Rosjanie nie mogą nawet myśleć o zbliżeniu się do Kupiańska, a co dopiero o przekroczeniu rzeki Oskoł i próbie opanowania tego miasta. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze chciałbym Państwu złożyć te spóźnione życzenia bożonarodzeniowe, a my słyszymy się oczywiście już niedługo. Do usłyszenia.